Słychać mnie? Słychać mnie. Dzisiaj chciałbym kontynuować, słuchajcie, temat, który ostatnio bardzo mocno jakoś tak leży mi na sercu. A mianowicie będę dzisiaj kontynuował temat Ducha Świętego. Uważam, że ten temat jest potrzebny i nam, i mnie, każdemu z nas, bo jest... Nie wiem, dlaczego tak jest. Znaczy, wiem, dlaczego tak jest. Po prostu diabeł, wiecie, udało mu się pewien sukces osiągnąć na temat Ducha Świętego, bo udało mu się ośmieszyć Ducha Świętego. To mu się udało. I ludzie często wpadają w skrajności, tak? Ci, którzy, wiecie, są te wszystkie przegięcia i tak dalej, to, co się dzieje w kościołach charyzmatycznych, ale jest druga strona, że nie mówimy dzisiaj o Duchu Świętym. Albo mówimy mało, albo inaczej, nie mówimy dużo o mocy Ducha Świętego. A dzisiaj moim tematem do was będzie moc Ducha Świętego. Nie zdążę pewnie wszystkiego, nie wyczerpię pewnie całego tematu, no bo się nie da, ale może jak Pan Bóg da, będę kontynuował jeszcze w następnych kazaniach ten temat. I to było niesamowite. Powiem wam też takie krótkie świadectwo teraz. Dlaczego, skąd to w ogóle się wziął ten temat? Wiecie, nie ma dzisiaj Aleksandra, to może mogę powiedzieć. Bo to on był przyczyną tego. Chociaż no, może nieświadomie to zrobił, ale on był przyczyną tego, że dzisiaj mówię to kazanie. Przysłał nam kilka tygodni temu, nie wiem, czy ci z rady pamiętacie, taki tekst Johna Pipera na temat teologii w Kościele. I bardzo dobry tekst. Ja przeczytałem go, przetłumaczyłem sobie, bardzo ciekawy. Ale wiecie, ja nie znałem tego człowieka, tego pastora, tak więcej. Słyszałem o nim tylko, natomiast nie znałem go jakoś tam głębiej, jego nauki, którą głosi, czy no, tego, co on tam reprezentuje sobą. Ale poczytałem trochę po internecie i zobaczyłem, że on jest naprawdę bardzo, bardzo mądrym człowiekiem. I posłuchałem właśnie jego kazania. Dzisiaj troszeczkę będę cytował go, może jego myśli, ale tylko niewiele. Mówił właśnie, jak znaleźć moc Ducha Świętego w swoim życiu. Słuchajcie, niesamowite kazanie. Jedno z lepszych, jakie w ogóle w swoim życiu słyszałem. I to było takie właśnie motywacyjne do tego, żeby dzisiaj też się z wami podzielić. I chciałbym oprzeć to kazanie na dwóch postaciach, moich ulubionych postaciach z Nowego Testamentu. Na jednym mężczyźnie i jednej kobiecie. Bo oni dobrze, bardzo dobrze obrazują, jak wygląda moc Ducha Świętego, słuchajcie. Jeżeli chodzi o mężczyznę, to będzie to Piotr. Piotr jest moim ulubionym bohaterem Nowego Testamentu, bo jest trochę podobny do mnie. Ma dużo cech miał, które ja mam. Też czasami, wiecie, szybciej mówi szybciej mówi niż myśli, tak? Ale czasami też właśnie z takim zapałem, z taką energią chcę służyć Bogu, nie? Ja też staram się to robić. A drugą osobą, kobietą, o której chciałbym powiedzieć dzisiaj, właśnie jako przykład mocy działania Ducha Świętego, to będzie Maria. Maria, ta Maria właśnie, która obrodziła ziemska Matka Jezusa Chrystusa. I wiecie, jeżeli chodzi o Piotra, chciałbym, żebyśmy otworzyli najpierw pewien fragment z Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 14 rozdział. Wszyscy znamy tą historię, kiedy Piotr się zaparł Jezusa Chrystusa. Pamiętacie tą historię, prawda? Już kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, przyszło do niego kilka osób. Najpierw przyszła kobieta. Zwykła kobieta, no, zaraz o niej przeczytamy. Nie? I Piotr oczywiście, prawda, zawsze był taki pewien tego, że zawsze będzie szedł za swoim mistrzem. Nie? Zawsze mówił, Panie, kto jak nie ja, tak? Kto jak nie ja, Panie? Wiesz, że Cię kocham. Nie? Jak nad Jeziorem Galilejskim Chrystus go pytał, nie? On mówi, Panie, wiesz, że Cię kocham. Wiesz, że Cię kocham. Trzy razy tak potem było powtórzone. To już potem było oczywiście. Ale wcześniej też były momenty, że on naprawdę widać było tą jego wielką miłość do Jezusa Chrystusa. Taką ludzką wielką miłość, słuchajcie. Jaką człowiek może mieć do drugiego człowieka nawet. Nie? Albo w tym przypadku jeszcze do Boga. Ale przyszedł moment, który Piotr nie uwierzył, że to będzie, a jednak tak się stało. Dlatego, że każdy z nas zawodzi, słuchajcie. No, kto jest doskonały tutaj na tej sali? Kto może powiedzieć, że ja zrobię to czy to, tak? Nikt. I Piotr tak samo w ten sam sposób zrobił, tak? Nie wierzył, że coś takiego może zrobić, ale zrobił to, bo był tylko człowiekiem i miał grzeszną, upadłą naturę. Tak? I czytamy od 66 wersetu. A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna ze służebnych arcykapłana i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła: i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Ale on się zaparł i rzekł: ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł z zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał. A służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło. To jeden z nich. A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra: prawdziwie jesteś z nim Boś, także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. I wiecie co? Diabeł osiągnął tutaj swój sukces w tym momencie. Bo Piotr się załamał i zaczął płakać. I diabeł tylko zacierał ręce wtedy. Tak, o to mi właśnie chodziło. O to mi chodziło. Zobacz, kim ty jesteś. Zobacz, kim ty jesteś, człowieku. Zobacz, co zrobiłeś, nie? I Piotr zrozumiał, co zrobił i się załamał. I u nas często też tak jest, nie? Zrobimy coś złego i potem mamy kryzys. Doła takiego, nie? Duchowego. I tak działał Piotr. Ale parę dni później, albo może paręnaście dni później, nie wiadomo dokładnie, jak to tam w czasie się ułożyło, wydarzyła się inna sytuacja. Ten sam Piotr, otwórzmy Dzieje Apostolskie, bo to jest ten sam Piotr, nie inny. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. I przeczytam, nie będę całego tego fragmentu czytał, bo znamy ten fragment bardzo dobrze, ale przeczytam kilka wersetów z tego drugiego rozdziału, takich kluczowych. Może najpierw od drugiego do czwartego wersetu, o tym, co tam się w ogóle wydarzyło. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił się cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I dalej od 14 wersetu, teraz przeskoczymy troszeczkę. Na to powstał Piotr. Zobaczcie, ten sam Piotr, który przed chwilą płakał i był załamany z tego, co zrobił. Zobaczcie, co się dzieje. Na to powstał Piotr wraz z 11 podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadomo, dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Nie będziemy czytać tego proroctwa. Jak chcecie, możecie sobie później w domu przeczytać, przypomnieć, tak, co Joel pisał. Natomiast jeszcze przeskoczę do wersetu 38 tego samego rozdziału. Muszę przełożyć swoje kartki Biblii. I zobaczcie, oni słuchali, tak? To, co było mówione i po tej całej przemowie Piotra. Zobaczcie, jaka jest reakcja ich. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie i bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. To są niesamowite słowa, ale jeszcze wcześniej cofnę się na chwileczkę do wersetu 36. Niechże tędy wie z pewnością cały lud Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słuchajcie, on parę dni temu, on się zaparł za Chrystusa, tak? Powiedział, że nie przyznaje się do tego. Bał się ze strachu, z takiego ludzkiego strachu. A zobaczcie, co on tutaj mówi. On stanął przed Żydami, może nawet tymi samymi, którzy i tam byli wtedy, w dzień ukrzyżowania. I na pewno byli żołnierze tam, bo też, wiecie, jak coś się działo w Izraelu, to zawsze wojsko przychodziło, nie? Tak jak u nas. Jak coś się dzieje, zaraz policja się pojawia, tak? I tam było tak samo. Rzymianie mieli pod kontrolą całą tę sytuację, całą Jerozolimę. I jak było jakieś duże zgromadzenie, to jestem więcej jak pewien, że żołnierze też tam byli i to słyszeli. Ale tutaj nie jest słowo do żołnierzy, może też, bo on się do wszystkich zwraca, nie tylko do Żydów, głównie do Żydów, ale zobaczcie, co on mówi. On tutaj kieruje słowo do Żydów. Być może faryzeusze też, którzy przyszli, jacyś kapłani tam stali i on mówi, słuchajcie nas, słuchajcie, co wam mówię. Wy zabiliście Jezusa Chrystusa. Macie krew na rękach, zabiliście Boga. Ten sam Piotr, który się bał przed chwilą, ten sam Piotr, który tej kobiety się wystraszył, która nie mogła mu żadnej krzywdy zrobić. No co ta kobieta mogła zrobić, tak? To nie był żaden żołnierz, tylko przyszła zwykła kobieta, prosta. I on jej się wystraszył. A tu staje teraz przed całym zgromadzeniem i wie, że może za to zapłacić głową, tak? Wie, że może go to kosztować życie. Ale po prostu stało się coś niesamowitego. Co się stało? Jak myślicie? Duch Święty to jest moc Ducha Świętego, która niszczy strach, która niszczy wszelkie wątpliwości, które masz, która to, co cię blokuje często do tego, żeby służyć Bogu, do tego, żeby mówić o Bogu. Bo tak jest i każdy z nas o tym wie. I powiem wam, że ja w ostatnim miesiącu rzeczywiście też bardzo zachęcony byłem wieloma rzeczami, które się wydarzyły i widzę, że to działa. Tak samo jak to co Adam mówił, działa, tak samo i to działa. Jeżeli najpierw musisz uwierzyć w to przede wszystkim. Musisz uwierzyć, że moc Ducha Świętego jest taka sama, jaka była 2000 lat temu. Nic się nie zmieniło. On ma moc do tego, żeby zmieniać rzeczywistość przez ciebie. Żeby poruszać twoje usta. Zaraz będziemy o tym mówić więcej. Ale chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do Marii jeszcze. Zanim będę coś więcej mówił, to drugi przykład. Maria. Co mówię, co otworzymy? Otworzymy Ewangelię Łukasza. W pierwszym rozdziale. I przeczytamy od wersetu 27. Tak, od wersetu 27. Czytamy takie słowa. 26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie ma męża? I odpowiedział jej anioł, rzekł do niej, zobaczcie teraz, to jest ważne teraz. I rzekł do niej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacienie cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. Znamy tę historię ze szkółek, prawda, cytowane słowa, nawet w wielu innych kościołach, podczas świąt też Bożego Narodzenia. Natomiast pytanie, czy myślimy trochę głębiej na temat tego fragmentu. Słuchajcie, wyobraźcie sobie tę sytuację. Maria była w wieku mojej Hani, bo tak kobiety wtedy rodziły dzieci. Wcześniej wychodziły za mąż nastolatki, 15, 16, 17 lat, nie wiadomo dokładnie ile miała, ale gdzieś w tej okolicy. Prosta dziewczynka jeszcze, dziewczyna, młoda panienka. I nagle jest skonfrontowana z tą całą sytuacją, słuchajcie. Przychodzi anioł w ogóle, sam fakt, że zobaczyła anioła już, nie? Nie wiem, czy ktoś z was jakby zareagował, jakby nagle anioł się pojawił u niego w domu, przyszedł, tak zapukał: halo, jestem aniołem Boga, mam dla ciebie wiadomość. No to samo to już by było niesamowite, nie? I ta młoda dziewczyna, słuchajcie, patrzyła na tego Gabriela i się zastanawiała, co on mówi? O czym w ogóle on gada, prawda? No jak? Nie mam męża. Jak mogę bez męża mieć dziecko? Aleksander, możesz to zdjęcie teraz uruchomić? Dzięki. I wiecie, dla niej to było niepojęte. Ona nie była teologiem, nie rozważała słowa, nie rozważała... Znacie ten obrazek chyba, prawda? Śmieszny trochę, tak? Ale wiecie, tu nie ma nic złego akurat w tym. To jest Boży proces, który Bóg tak zaprojektował, nie? Że jest mężczyzna, jest kobieta. Tak? I rodzi się coś niesamowitego. Powstaje nowe życie, nie? Ale zobaczcie, chciałem, żebyście zapamiętali dobrze ten obrazek. Czasami pamiętacie pierwsze moje kazanie, te sekwoje takie? Ktoś pamięta jeszcze? Amerykańskie. Rozdałem takie kartki, pamiętam i wiem, że ludzie do dzisiaj pamiętają. Dlatego obraz jest czasami mocniejszy niż słowo, wiecie, niektórzy tak mają. I Duch Święty jest tutaj. On nie jest tutaj, tylko jest tutaj. Tu jest moc Ducha Świętego. I to jest ważne, żeby to zapamiętać, słuchajcie. Tu jest proces. Tutaj jest teologia, tutaj to jest wszystko okej. Okay. To jest Boże dzieło, tak? Które Bóg zaprogramował, pięknie zaprogramował to. Natomiast Duch Święty jest tu, ponad tym wszystkim. On nie jest ograniczony tutaj, prawda? Tym nawet Bożymi zasadami nie jest ograniczony, bo jest ponad nimi. I zobaczcie, że nie konfliktuje to jedno z drugim. On nie zakłóca tego procesu. I w momencie, kiedy Maria właśnie w ten sposób poczęła dziecko, tak? Nie przez naturalny proces, ten, który Bóg ustanowił, ale ponadnaturalny, przez Ducha Świętego. Ona tego nie rozumiała. Możesz wyłączyć jeszcze, Aleksander, dzięki. Ona tego nie rozumiała swoim rozumem. Nie była w stanie tego pojąć, ale ona to przyjęła. Co czytamy tutaj, zobaczcie. Jaka była jej reakcja tutaj na słowa Gabriela? I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Ona nie wiedziała, o co chodzi. To było, wiecie, my tak ładnie dzisiaj czytamy, Prawda, dla nas to jest taka oczywista prawda, oczywista oczywistość, prawda? Ale wyobraźcie sobie jej sytuację. Nie dość, że widzi tego anioła, co już samo to na pewno było dla niej wystarczająco szokujące, tak? Młoda dziewczyna, to jeszcze słyszy takie słowa, że stanie się coś ponadnaturalnego, coś ponad. I to właśnie ta pierwsza sytuacja, która... Dzięki. Ta pierwsza sytuacja właśnie, o której czytamy tutaj w Nowym Testamencie na temat Ducha Świętego, tak Nowy Testament właśnie pokazuje działanie Ducha Świętego, jest pięknym obrazem tego, jak Duch Święty działa. Tak jak na tym obrazku widzieliście, on jest ponad tym wszystkim. On nie jest procesem. On nie jest hasłem teologicznym w Biblii. On jest mocą. Mocą, która jest dla ciebie dostępna. Bo każdy człowiek wierzący ma dostęp do mocy Ducha Świętego. Pytanie, czy korzystasz z tej mocy? Czy każdego dnia chcesz z tego korzystać? Czy chcesz chodzić rzeczywiście w mocy Ducha Świętego? I czy poddajesz się, tak jak Maria zrobiła, nie? Czy poddajesz się pod tą moc? Czy chcesz to robić w ogóle? Bo wiecie, można żyć, można przeżyć życie i nie korzystać z mocy Ducha Świętego. To nie jest obowiązek. Duch Święty, Bóg dał nam Ducha Świętego po to, żeby nam pomagał po prostu w życiu. Właśnie w takich sytuacjach trudnych, gdzie sami z siebie nie możemy czegoś zrobić. To Bóg daje swoją moc. I możesz wołać do Boga, Boże, daj mi moc swojego Ducha. I On go daje. I On pomaga. Ci, którzy wiedzą, o czym mówię, to wiedzą, o czym mówię, prawda? Że Duch Święty po prostu ma moc. To nie zmieniło się od 2000 lat. I ja mogę też to, mógłbym, wiecie, całe zorganizować dzisiaj, samych ostatnich tygodni, wieczór świadectw tutaj, wam opowiadać, prawda, ile ciekawych rzeczy się działo, ale to jest moc Ducha Świętego. To nie nasza sprawa to jest. Bo my z siebie, wiecie, to zawsze się boimy, kalkulujemy, prawda, czy nam się opłaca powiedzieć o Chrystusie, czy nie. Są różne sytuacje w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek, nie, że zawsze się po ludzku zastanawiamy, tak. No dobra, ale jakie konsekwencje tego będą? Może na mnie głupio będą patrzeć? Może jakoś to się przełoży na moje relacje z innymi ludźmi w pracy? A może będzie tak, że będę zgorszeniem dla ludzi? No bo ja tyle upadam, prawda? Nie jestem doskonały. Moja rodzina nie jest doskonała. Sytuacje wokół są niedoskonałe. Każdy z nas ma to w swoim życiu, nie? Ale Duch Święty jest ponad tym wszystkim. I tak jak Piotr to zrobił, to każdy z nas może to zrobić, tak? Każdy z nas może pokonać te swoje sprzeciwności, swoje jakieś myśli, prawda, rzeczy, które mamy w głowie i skupić się na tym, na czym mamy się po prostu skupić. Tak? Na tym, co Bóg od nas oczekuje. Na tym, co dwa poprzednie kazania, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem właśnie teraz. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, który Bóg chce, żebyś używał Jego mocy, tak? Żebyś działał dla Jego chwały. Dzisiaj, nie jutro. No, bo niektórzy powiedzą, no bo nie jestem gotowy jeszcze dzisiaj. No bo wiesz, muszę najpierw to załatwić, dopiero wtedy będę mógł być dobrym świadectwem, dopiero wtedy będę mógł coś zrobić, ale Bóg mówi dzisiaj. Nie ma czasu, słuchajcie, żeby czekać do jutra. Bo tak jak mówiłem, nie wiesz, czy jutro będzie. Nie wiesz, czy jutro się obudzisz. I staniesz przed Bogiem i będzie głupio. Bóg powie, dałem ci narzędzia do tego, żebyś pracował dla mnie, żebyś mógł mi służyć. A ty co, odłożyłeś sobie na bok, tak? Bo miałeś jakieś swoje wątpliwości. Dałem ci moc Ducha Świętego właśnie. Moc Ducha, który za ciebie mówi, prawda? Który idzie z tobą. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie na takich pięć pytań, prawda? Jak właśnie, w jaki sposób szukać mocy Ducha Świętego? To nie jest oczywiście wszystko, tak jak powiedziałem, ale chciałbym przynajmniej zacząć ten temat. Ewangelia Jana, rozdział 14. Tak, źle werset sobie zanotowałem. Od 16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat poznać nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. No, to jest mocne słowo. To Pan Jezus, że tak powiem, że tak kolokwialnie powiem, z grubej rury uderzył w temat do swoich uczniów. Zobaczcie, to jest fakt, że świat nie widzi Ducha Świętego, bo nie może go zobaczyć. Bo Ducha Świętego nie da się zobaczyć. Nie da się odczuć Jego mocy, jeżeli człowiek najpierw nie pójdzie za Jezusem Chrystusem. Nie da się doświadczyć Jego mocy, jeżeli człowiek nie jest odrodzony w Bogu. Jest to kompletnie niemożliwe. Bo Duch Święty, Pan Jezus mówi, jest dla tych, którzy w Niego wierzą przede wszystkim. Tak? Jest powiedziane, zobaczcie jeszcze raz, ja prosić będę Ojca. Jezus będzie prosił Ojca o to, zobaczcie. I na ile to ważne było też dla Niego, że On będzie wstawiał się, będzie prosił Ojca swojego, żebyśmy dostali moc Ducha Świętego. I będę prosił Ojca i dawam innego Pocieszyciela, tak, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy na wieki, uwaga, tak, nie na czas dla apostołów. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi. I nie widzi, i nie ma tym samym, tak, ale wy go macie. Wy go znacie, tak, jest powiedziane, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Piękna, piękna obietnica, słuchajcie. Obietnica, która jest też i dla ciebie, nie tylko dla uczniów. Oni byli, wiecie, no, smutni byli, tak? Bo Jezus powiedział, że odchodzi. Musi ich zostawić, idzie do Ojca, więc no, to było też dla nich takie słowo, myślę, pocieszające bardzo, kiedy to usłyszeli. Ale Pan Jezus im wytłumaczył, zobaczcie, świat nie doświadczy Ducha Świętego. Dla świata to będzie puste hasło tylko teologiczne, gdzieś tam zapisane, jakaś definicja. I ważne, żeby w Kościele też, żeby to nie była, słuchajcie, tylko definicja. Bo my tym się różnimy od świata, że mamy dostęp do mocy Ducha Świętego. Mamy dostęp, możemy korzystać na co dzień z tej mocy. Pytanie, czy to robimy i czy chcemy to robić, nie? Ale Pan Jezus mówi wyraźnie, świat nie może tego robić, bo go nie zna. Ale wy go znacie i posiadacie. A więc jest Duch Prawdy, tak? Który objawia, który pokazuje prawdę, ale właśnie jest Duchem też mocy. Duch Święty uwielbia Jezusa Chrystusa, pomaga nam uwielbiać Jezusa Chrystusa, tak? Jezus mówi, że On mnie uwielbi, tak? On wam oznajmi, on mnie uwielbi. Znacie ten fragment, prawda? On uwielbi Jezusa Chrystusa. To jest też Jego cel w nas. Żebyśmy mogli wielbić Jezusa Chrystusa. Gdzie człowiek sam z siebie... co to jest uwielbienie Boga? Co to jest uwielbienie Jezusa Chrystusa? To nie są tylko gesty, wiecie. To nie jest tylko to, że śpiewamy, podnosimy ręce i wiecie... To jest rzeczywiście całe nasze życie, tak? To jest nasza postawa też wobec Boga. To jest też uwielbienie rzeczywiście, takie z serca, pełne radości, pełne wdzięczności, uwielbienie dla Boga. I to daje Duch Święty. To daje właśnie Duch Święty. Dzięki Jego mocy możemy to robić we właściwy sposób. Możemy to robić tak, jak Jezus Chrystus od nas tego oczekuje. Ewangelia Mateusza. Co powiedział Jezus swoim uczniom? Zobaczcie, kiedy ich posyłał w świat, prawda, kiedy mówił im, co mają robić, jaką mają służbę wypełniać dla Niego. Końcówka, ostatni rozdział Ewangelii Mateusza, 28 rozdział i ostatnie wersety. I zobaczcie, z jakimi słowami Chrystus ich zostawił. 28 rozdział, wersety od 19 i 20. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a to ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie i czyńcie uczniami. Tak? Ale zobaczcie, co tutaj jest powiedziane. Czyńcie uczniami w imię Ojca, tak? Czyli Ojca w niebie, Syna i Ducha Świętego, w mocy Ducha Świętego właśnie. Tak? To jest bardzo ważna rzecz. Kiedy idziesz w świat, kiedy idziesz głosić Ewangelię, chcesz to robić, to pierwsza rzecz, którą proś Boga o to, aby dał ci moc Ducha Świętego. Bo to zmieni całą rzeczywistość, słuchajcie. Będzie pokonywać, tak jak powiedziałem na początku, wszelkie przeszkody. Twoje przeszkody, tak? I ty się nie będziesz musiał martwić, co masz mówić. Zaraz dojdziemy do tego wersetu. To jest najciekawsze w tym wszystkim. Że człowiek, który woła rzeczywiście o moc Ducha Świętego, to nie musi się, słuchajcie, martwić o to, co powie. Bo my czasami mamy takie, wiecie, przekonanie, że musimy najpierw sobie teologicznie to wszystko rozpracować, prawda? Żeby to było poprawne, żeby było biblijne. Oczywiście, że tak powinno być. Natomiast myślę, że za dużo uwagi do tego przykładamy czasami. Bo Bóg czasami działa w sposób niesamowity. I mówię, ja miałem takie sytuacje w grudniu, tu teraz ostatnio, że widziałem, że to działa. Że Bóg daje taką myśl, takie słowo, że właśnie zaskakuje. Tak jak przed chwilą mówiłem tam w tym sklepie. Nie? No, to jest oczywiście przykład nie dotyczący Ewangelii, ale tak jest. Że jest moment, jest sytuacja i Bóg daje ci słowo, daje ci taką myśl, która rzeczywiście zadziała. Która widzisz, że zaskakuje. Że człowiek jest zainteresowany tym, żeby posłuchać tego, co masz do powiedzenia. List do Filipian, 3 rozdział. 3 rozdział i 3 werset. My bowiem jesteśmy obrzezani, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Otóż to właśnie. W ciele nie pokładasz ufności w swoim rozumie, w swoim intelekcie, w swoich możliwościach, ale robisz to w duchu. Robisz to dla Boga, tak? I tutaj jeszcze raz, co apostoł Paweł pisze, jeszcze raz powtórzę to. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu chlubimy się w Chrystusie Jezusie, tak? W duchu, nie w swoim intelekcie, nie w swojej wiedzy, chociaż jest dobra. Wiecie, ja jestem chyba pierwszy, który może to powiedzieć, bo skończyłem studia teologiczne. Nie chcę, to nie jest część, żeby się chwalić z tego, tak? Że skończyłem, że mam tytuł tam teologa, jak to tam, teolog biblijny, chyba coś takiego, nawet nie pamiętam. Ale mogę być powiedzieć ostatni, który mówi, że teologia nie jest ważna. Bo jest ważna, oczywiście, że jest ważna, nauka jest ważna. Musimy się uczyć Bożego Słowa, tak? Musimy się uczyć mówić kazania też. Też tutaj w zborze to też jest potrzebne do mężczyzn, którzy tutaj siedzą na sali. Żebyście mówili kazania, tak? Tak, żebyście pragnęli tego. I tego się trzeba uczyć wszystkiego. To oczywiście to są takie ludzkie rzeczy. Natomiast to słowo mówi, że generalnie nie możesz pokładać na swoim intelekcie, na swojej wiedzy, na swoich możliwościach. Prawda? Tylko musisz ufać, że Bóg przez swojego ducha będzie działał. Że uruchomi tą Bożą moc z nieba wtedy, kiedy będzie trzeba. I tak jak na Marii czytaliśmy, spoczął duch. Jest powiedziane, spoczął duch. Pytanie, czy na tobie spoczywa duch? Zastanawiałeś się nad tym? Czy na tobie spoczywa Duch Święty? Czy pozwalasz mu na to, żeby on mógł działać w swoim życiu? Czy dopuszczasz go do swojego życia? I chciałbym, żebyście właśnie zapamiętali ten obrazek, który wam pokazywałem. On specjalnie jest taki trochę kontrowersyjny, może dla niektórych, ale specjalnie go dzisiaj wziąłem, żebyście go zapamiętali. Że Duch Święty nie działa poprzez procesy, nie poprzez, wiecie, nie poprzez mechanizmy jakieś. On jest ponad tym wszystkim. On ma po prostu Bożą moc z samego nieba, tak? I działa ponad tym wszystkim, nie konfliktuje z Bożymi procesami, wręcz odwrotnie, tak? Potwierdza je i utwierdza, ale jest mocą, która jest ponad tymi wszystkimi naszymi ludzkimi teologiami, rozumowaniem, prawda, nauczaniem itd., itd. Mówię jeszcze raz, nie zaburza tego, ale nadaje temu moc. I tak jak właśnie ten pastor właśnie czytałem, pisał na swojej stronie właśnie taką mądrą myśl napisał, że teologia oczywiście jest ważna. Jest ważna dobra nauka i ważne jest dobre nauczanie. Tak? Ma bardzo dobre nauczanie zresztą na wiele tematów. Ale napisał, że bez mocy Ducha Świętego to jest tylko pusty wiór. To, co kiedyś mówiłem. To jest pustka. To jest pusta litera, wiecie. Taka jak faryzeusze właśnie funkcjonowali, tak? Mieli piękną wiedzę, prawda? Znali na pamięć całe księgi. I co z tego? Co z tego, jak w tym nie było mocy? I to samo jest dzisiaj. Ludzie mają czasami piękną teologię, czasami dobrą. Nie mówię, że złą. Dobrą, dobrze nauczają. Natomiast nie ma w tym wszystkim mocy, która jest potrzebna do tego, żeby Bóg mógł działać, słuchajcie. Bo owszem, samo słowo też działa. Nie jest tak, że nie działa. Jak mu mówimy słowo, to wiemy, że Bóg będzie się przyznawał do tego słowa. Natomiast za tym słowem Bóg chce, żeby stała moc. Nie tylko nasza teologia. Dobra, lepsza czy gorsza. I ostatni fragment, który, nie przeciągać za daleko, który dzisiaj przeczytam. Będzie z listu do Rzymian. 8 rozdział. 8 rozdział listu do Rzymian od wersetu 9. Ale wy, to apostoł Paweł mówi zaś do kościoła, do Rzymian, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, uwaga, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, zobaczcie, że to działa naprzemiennie tutaj, używa w ogóle tych zwrotów. Chrystus, Duch Święty. Też jest niesamowite. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z naszym duchem, z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Niesamowite słowa apostoł Paweł powiedział. Zobaczcie, jak ważną rolę tutaj poświęca właśnie osobie Ducha Świętego. Jeżeli tylko Duch Boży mieszka w was, bo mieszka w was. Wierzę, że w każdym z was, którzy odrodziliście się w Chrystusie, mieszka. Tylko pytanie, zadam na koniec to pytanie. Na ile korzystasz każdego dnia z Jego mocy? Na ile wykorzystujesz Jego dar po prostu, który On daje, taki czy inny, każdemu, tak? Ale na pewno daje dar odwagi. To każdemu daje, tak? Daje dar, który przełamuje, tak jak powiedziałem, nasze ludzkie wszystkie, wiecie, myśli, nasze wątpliwości, nasze tam założenia, które sobie postawiliśmy, czy nie postawiliśmy. On jest ponad tym wszystkim, bo On jest duchem mocy, słuchajcie. On jest duchem Bożej mocy, prosto z nieba. I mówię, dzisiaj chciałbym, żebyśmy pamiętali ten obraz, jeszcze raz powtórzę. On jest ponad tym wszystkim, ponad wszystkimi naszymi myślami, procesami, sprawami i tak dalej. Jest ponad tym wszystkim. I ma moc do tego, żeby prowadzić cię w mocy przez całe życie. I ma moc też, żeby działać w kościele. To nie jest ograniczony niczym. Tylko my musimy tego chcieć, słuchajcie. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dopuszczamy moc Ducha Świętego w naszym życiu, do nas. Czy chcemy korzystać z tej mocy? Czy to jest nasze pragnienie, żeby po prostu On mógł działać, żeby mógł wykonywać swoją pracę w nas? I z tym pytaniem chciałbym nas zostawić dzisiaj. I do mnie też to pytanie jest, nie tylko do was, ale i do mnie też. Amen.